Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Na bazę sportową w szkołach to my raczej nie możemy narzekać. Nowe sale gimnastyczne, nowy sprzęt, przybywa też różnych akademii, zajęć, klubów, a więc jest co robić po zajęciach tych szkolnych. Jest w czym wybierać, ale z drugiej strony coraz gorzej jest ze sprawnością fizyczną dzieci i młodzieży. Bezlitosne są zestawienia różnych testów sprawnościowych. Dlaczego tak się dzieje? Jak zatrzymać ten regres? O tym w audycji Ważna Sprawa w Polskim Radiu Białystok. Zapraszam, Marcin Mazewski.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
W studiu Polskiego Radia Białystok są utytułowana była już lekkoatletka, teraz prowadząca Akademię Młodych Mistrzów Kamila Lićwinko.
Dzień dobry.
Nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 9 w Białymstoku, ale także dużo innych aktywności Paweł Kalinowski.
Dzień dobry.
I trener przygotowania motorycznego kadry narodowej short tracku, ale też nauczyciel WF-u w Szkole Podstawowej nr 3 w Białymstoku Artur Konopko.
Dzień dobry.
To tak, na początek krótka wyliczanka z kilku różnych raportów dotyczących sprawności uczniów z polskich szkół. Prawie 90% dzieci z klas 1-3 nie potrafi wykonać przewrotu w przód. Dalej, pod koniec lat 70. dziesięciolatki były w stanie wisieć na drążku przez 24 sekundy, teraz jedynie 8 sekund. 74% uczniów w wieku 9-12 lat nie potrafi kozłować piłką, a ponad połowa nie umie skakać przez skakankę. No i jeszcze jeden przykład. W biegu na 600 metrów w 1979 roku przeciętny 7-letni chłopiec uzyskiwał czas o prawie 40 sekund lepszy niż obecnie. To jest przepaść. Czy rzeczywiście aż tak źle to wygląda?
To może ja zacznę. Pracuję w szkole już kilkadziesiąt lat i jest źle, a będzie, już nie chcę tego słowa używać, ale chyba jeszcze gorzej. Poziom sprawności dzieci i młodzieży drastycznie spada. Jest to równia pochyła. Może wiele czynników się na to składa. Ten temat jest bardzo interesujący, temat jest tematem rzeką. My musimy jako nauczyciele WF-u tak naprawdę wyrównywać braki, które ma tam młodzież. Kiedyś młodzież aktywnie spędzała czas wolny swój we wszelkich aktywnościach. Szybciej zobaczymy teraz dzieciaka, który trzyma telefon, niż dzieciaka, który jest na drzewie. Pamiętam, jak zaczynałem pracę, to brałem na zawody na przykład, jak młodzież biegła poniżej 3 minut na kilometr. Teraz biorę, jak biegnie poniżej 4, czyli minuta gorzej. I moja szkoła w tym roku zdobyła tytuł mistrza Polski właśnie w biegach przełajowych. Wygrała wśród młodzieży szkół podstawowych. Także to jest bardzo smutne co obserwuję. Pomimo tego, że jest coraz więcej takich szkółek, akademii, dodatkowych zajęć, niemniej w szkole cała moja uwaga koncentruje się na wyrównywaniu wszelkich jakichś braków. Od 0 do 10 lat w tym przedziale wieku aktywność u dzieci to jest dramatyczna sprawa. Przykład płynie gdzieś tam z góry, płynie od rodziców. Rodzice widzą jakiś problem, natomiast nie do końca to, że proszą dziecko, żeby się dobrze odżywiało, żeby dbało o swoją sylwetkę, a sam rodzic na przykład tą sylwetkę ma.
Paweł spojrzał teraz na mnie, przepraszam. No tak, musimy być przykładem jako rodzice.
Musimy być przykładem. Przykład idzie z góry i to najważniejsze. Nie wymagajmy od nauczycieli. Teraz w ogóle my nie możemy oceniać dzieci pod względem sprawności, tak jak kiedyś prowadziłem te
wszystkie. Jako nauczyciele.
Tak, jako nauczyciele. Takie przedmioty jak wychowanie fizyczne, jak muzyka, jak plastyka, to są przedmioty takie, gdzie my mamy wkład pracy młodzieży, czyli jego zaangażowanie oceniać, a nie wynik, tak? Bo jeżeli byśmy za te wyniki oceniali. Ja dam wam taki przykład. Jak zaczynałem pracę, to biegi odbywały się na dystansie 2,5 kilometra. Potem zmniejszono do 2 kilometrów, potem do 1,5 kilometra, a teraz biegamy najdłuższy dystans, to jest 1 kilometr w szkole podstawowej.
Na test, na zaliczenie.
Nie, mówię o zawodach. Mówię o zawodach, jak przygotowujemy do zawodów. Ostatnio miałem ciekawy przykład, bo nie przyszedł chłopak na zawody. Ja mówię do rodzica, to co tam się stało, że nie, dla mnie kiedyś zawody, słuchajcie, to taka była ważna rzecz. Taka to był powód do dumy. No. Ci wszyscy, którzy noszą okulary, to szli na salę gimnastyczną czy na boisko i kibicowali wszystkim. Każdy żył szkołą. Kiedyś rywalizowaliśmy drużyna z drużyną, żeby mecz towarzyski, to był wielki honor, żeby taki mecz wygrać, a teraz porażka, to tak, o, słuchajcie, ktoś kiwnie barkiem, czy nic się nie stało. Dla młodzieży nie ma jakby czegoś takiego jakby duma ze
zwycięstwa. Motywacji, dążenia do zwycięstwa.
Mało tego, powiem dla pana redaktora ciekawą rzecz, którą ostatnio zaobserwowałem, że młodzież nie jest cierpliwa i mamy tutaj Kamilę, zaraz ona opowie chwilę o sobie, że nie jest cierpliwa w dążeniu do swojej podnoszenia sprawności i do swojego sukcesu. Chce mieć go tu i teraz. Często przychodzi na jeden trening, od razu chciałby mieć medal. Gdzieś to takie jakieś, to płynie z, nie wiem skąd, żeby od razu było nagradzane. A sukces w sporcie to jest wiele, wiele miesięcy i lat wyrzeczeń i pracy, a nie od razu.
To cieszę się, że teraz wywołana właśnie Kamila Litwinko, przypomnę, mistrzyni świata w skoku wzwyż. No właśnie, może zacznijmy od tego, jak to wyglądało kiedyś, jak zaczynała się treningi. No ta baza z pewnością nie była taka, jak jest teraz. Takich warunków nie było.
No zdecydowanie nie było takich warunków. Ja, tak jak Paweł powiedział, kiedyś pojechać na zawody to dla mnie był zaszczyt i ja nie wyobrażam sobie, żeby nie przyjechać, nie pojechać i nie wystartować w tych zawodach. Ja byłam bardzo ambitna, ale oczywiście nie mówię, że każdy ma być taki tak bardzo, tak samo ambitny i każde dziecko ma prawo do tego, żeby szybciej lub wolniej cokolwiek złapać, ale rzeczywiście ani tej bazy nie było. U nas w Bielsku Podlaskim był tylko stadion żużlowy, ale i w szkole podstawowej, i w gimnazjum mieliśmy skocznię do skoków wzwyż na sali. Później trenując z trenerem Bedyńczukiem też gdzieś to było, ale się dało, tak? Się dało to zrobić, ale może też mieliśmy mniej alternatyw, tak? Nie odciągało nas tak wiele rzeczy, żeby spędzać wolny czas, tak? Mnie w tych badaniach najbardziej zszokowało, że co dziesiąty uczeń klasy drugiej nie jest w ogóle aktywny fizycznie. To są dzieci, które mają 8 lat. Ja sobie nie wyobrażam tego, co takie dziecko może robić. Ja w tym raporcie przeczytałam, że mamy już takie choroby cywilizacyjne jak gęsia szyja, czy na przykład choroby wynikające z siedzącego trybu życia, które dotyczą
u dzieci,
które dotyczą już dzieci. I to mnie najbardziej przeraziło. I ja sobie zdaję sprawę, że teraz te dzieci mają dużo więcej alternatyw, ale tak jakby też zadaniem nas, rodziców, jest po prostu zadbać o to zdrowie naszych dzieci, tak? Dając im dobry przykład.
Zdecydowanie tak. Artur Konopko, no właśnie, to wszystko przekłada się niestety na zdrowie, na różne schorzenia, brak tej ogólnorozwojówki, to tak nazwijmy.
Tak, Paweł wspomniał, że przykład idzie z góry, natomiast statystyki pokazują, że około 65% społeczeństwa nie uprawia w ogóle sportu. Czyli nie jest aktywna, nie wychodzi na jogging, nie jeździ rowerem. Pamiętam, pod koniec 2010 roku mieliśmy statystyki aktywności w klubach fitnessowych na rynku polskim i rynku niemieckim, którym jest takim rynkiem wzorcowym. I w Polsce z usług klubu fitness, szkół tańca korzystało około 4,5% społeczeństwa. W tym samym momencie na rynku niemieckim korzystało około 18% społeczeństwa. Więc to jest przepaść, patrząc powiedzmy na Europę. Ale nasze obserwacje to jest jedno i one pokrywają się też z badaniami, ponieważ WHO robi badania w całej Europie, to są badania HBSC, polegają na badaniu aktywności dzieci. Ta aktywność polega na tym, że dziecko powinno według zaleceń uprawiać codziennie około 60% jakąkolwiek aktywność, a nie mówimy o sporcie, tylko mówimy o aktywności typu
60 minut
dziennie, czyli gra w piłkę, rower, szybki spacer. To nie musi być trening. Do tego 2 do 3 razy w tygodniu aktywność o podwyższonej intensywności. I my tak składamy wszystko jakby na pandemię i dzielimy tą epokę do pandemii i po. Natomiast tak naprawdę ta pandemia też niedużo zmieniła, ponieważ według statystyk do 2014 roku mieliśmy wzwyżkę, czyli około 33% dzieci w wieku 9-15 lat uprawiało aktywność 7 razy w tygodniu. Od 2014 roku do 2018 coś się wydarzyło w społeczeństwie, że ten wskaźnik spadł do 17%. W okresie pandemii to było 15,6%. Więc jak widzimy, być może wiele innych atrakcji, typu właśnie telefon, komputer, być może to powoduje, że młodzież z tego trzepaka i boiska idzie na fotel i przed komputer i tak spędza czas. Natomiast odnośnie takich deficytów ruchowych faktycznie jest tak zwana ta szyja, czyli szyja nawet smartfonowa, to wynika z siedzącego trybu życia. I też według WHO siedzący tryb życia to jest 4. w kolejności przyczyna śmierci. Nadciśnienie. Wspomnieliście też o klasach drugich. Też były robione badania i w Gdańsku, ale też w skali całej Polski. I coś okazuje, że dzieci w wieku 7-9 lat ma nadciśnienie. Czyli około 20% dzieci w tym wieku ma nadciśnienie.
To straszna rzecz.
W Gdańsku na 1500 dzieci w wieku 9 lat stwierdzono 10,2% nadciśnienia. To nam się kojarzy z osobami w wieku średnim starszym. jak się okazuje, w wieku młodszym już również.
No właśnie, szkoła, to jeszcze przy tej szkole zostaniemy chwilę. Panowie, no, skoro były takie wyniki, są takie, jeszcze pracujecie w szkole, tak jak Paweł Kalinowski powiedział, kilkadziesiąt już lat, czyli rozumiem, że tam 20, bo to jest, nie jest taki zbyt wiekowy pan, jeszcze tutaj państwo nie widzą. No właśnie, to co wy zmieniliście w swoich metodach, że poszło to w tę stronę, że jest regres? Tak prowokacyjnie oczywiście pytam.
Ja w ogóle się staram nie oceniać uczniów. Dla mnie oceny mogłyby nie istnieć w szkole. Natomiast to, co ja mogę dać jakby nauczyciel, to mogę dla nich te, trochę z tych swoich pasji i wszczepić, żeby po prostu wrócić do czegoś takiego, czym jest ten ruch. To ruch to jest coś takiego, że ciężko nawet słowami to ubrać, daje największą frajdę. Dziecko tego ruchu potrzebuje jak lekarstwa. Rodzice często są zmęczeni, nie mają czasu. Powiem wam przykład. Żona ostatnio mówi, jak ty to zrobiłeś ze swoim Dawidem, że ja 3 razy do niego czy 4 zwracam uwagę, a ty wystarczy, że raz powiesz. A ja tego swojego Dawida wziąłem w podróż teraz i przyjechałem w wakacje dookoła naszego województwa. On jechał rowerem, a ja jechałem na hulajnodze. I ta aktywność taka codzienna, wielogodzinna, często spaliśmy w jednym łóżku, ale najważniejsze, że byliśmy razem. I to dzięki też takiej naszej aktywności. Nie jechaliśmy na czas, nie było to jakoś pod względem presji, ale mamy teraz takie relacje. Ja zachęcam wszystkich państwa, którzy mają młode dzieci, żeby wychodzić na spacery zwykłe, żeby pójść na lodowisko.
To też jest aktywność.
Dokładnie, żeby spędzać z dziećmi czas i widzieć ich radość, bo dzieci mają taką radość, pobiega. Mamo, ile jeszcze trochę, jeszcze, to jest naturalne, żeby po prostu tego nie hamować. No gra w gumy, zwykłe takie nasze metody, żeśmy szli na boisko Murusani, wracaliśmy ze szkoły, mamo, jeszcze sanki, ale już połamane, bo wczoraj ktoś tam skoczył.
No, żeby ktoś grał w gumę, to nie widziałem chyba od swojego dzieciństwa.
Właśnie.
Kamila na pewno grała w gumę.
Tak, ja pamiętam, że graliśmy w gumę i to czy skakaliśmy na skakance.
Dlatego tak wysoko skakała
później. Mówiłeś o tym, że te dzieci, teraz raport wskazał, że na tej skakance skakać nie potrafią. I to my widzimy czasami właśnie prowadząc zajęcia pozalekcyjne, że dzieci mają z tym problem. Ale też, tak jak Paweł też powiedział, że to, co my możemy dać, to tą naszą pasję do sportu, naszą miłość do sportu. I jakie to jest ogromna satysfakcja, kiedy widzi się postęp takiego dziecka, kiedy widzi się progres i kiedy widzi się, że rzeczywiście zaszczepiło się w nim może nie miłość, ale tą samą radość uprawiania tej aktywności fizycznej. Ja bardzo dużo słyszę od rodziców, że ojej, jako ja widzę poprawę w sprawności fizycznej syna. Przecież przychodziliśmy we wrześniu, nie potrafił podnieść nogi nad płotkiem. Teraz je biega i się o nie nie zaczepia. I to jest tak jakby miód na moje uszy, tak? Bo po to jesteśmy teraz, po to stworzyliśmy naszą akademię, żeby po prostu naszą misją jest popularyzacja sportu, szczególnie lekkiej atletyki, która jest bliska naszemu sercu, ale też dbanie o tą kondycję dzieci i o to, żeby widzieć na ich buziach radość. I to jest najważniejsze. I też dla nas sprawia radość to, że one czynią bardzo duże postępy.
A też jest łatwiej, tak, no bo tutaj już i rodzice są świadomi i te dzieci też są zachęcone odpowiednio. Z takimi dziećmi po prostu się łatwiej pracuje na takich zajęciach.
To też prawda, bo to nie jest tak lekcja wychowania fizycznego, tak, gdzie idzie się jak na każdą kolejną, tylko to są zajęcia gdzieś tam wybierane, tak, spośród jakiejś tam palety zajęć pozalekcyjnych, te, które dziecku się i rodzicom podobają.
No właśnie, w szkołach wygląda to teraz tak, podstawowych, że 1-3, mamy przewidziane 3 godziny lekcyjne tygodniowo na lekcje wychowania fizycznego, w klasach 4 godziny lekcyjne. Ale jak tak spojrzymy na to z biurka, wpisanie obecności, często ktoś się spóźni, przebieranie, no to z tych 45 minut, panowie, to ile zostaje tak de facto tego czasu na tej jednej jednostce lekcyjnej?
Na pewno zostanie około pół godziny. Natomiast sam fakt, że dzieci się ruszają, to już jest duży plus. Natomiast w klasach 1-3 to wygląda różnie. Zalecenie jest w tej chwili takie aktualne, że dziecko w wieku 7-9 lat powinno też się ruszać, nawet 6 lat, od około tych 60 minut. W klasach 1-3 zajęcia WF-u są prowadzone przez panie wychowawczynie w większości. Też nie wiemy, czy nie mamy wpływu na to, jak te zajęcia wyglądają. Czy faktycznie w ciągu dnia mamy okienka ruchowe, czy jednak jest ta lekcja WF-u tylko raz czy 2 razy w tygodniu. Więc ja myślę, że tutaj jest duża praca pani właśnie, która uczy w klasach 1-3. Natomiast odniosę się do tego, też co wspomniał Paweł. Wspomniał o cenach. Ja powiem coś może bardziej kontrowersyjnego. coś, co zabija też miłość do sportu i czy powoduje, że dzieci jednak od tego sportu się odsuwają, jest rywalizacja. Rywalizacja sportowa w przygotowaniach dzieci czy w rozwoju są pewne wieki sensytywne. I w każdym okresie rozwijamy inną cechę. Natomiast fundamentem tego rozwoju jest radość i pozytywne emocje. I żeby dziecko zostało w sporcie w późniejszych latach i żeby ono faktycznie ten sport uprawiało, powinniśmy zadbać o to, żeby rywalizacja była jak najmniejsza, żeby były same pozytywne emocje.
No to też trochę się z tym zgodzę zdecydowanie, ale trochę też nie, dlatego że też ta rywalizacja nakręcała, przynajmniej, nie wiem, wydaje mi się, że moje pokolenie. Ja pamiętam kiedyś taki wywiad Zbigniewa Bońka, który powiedział, że specjalnie tam poszedł prosić mamę wieczorem, żeby wyrzucić śmieci, dlatego że były wcześniej zawody robione na podwórku, na trzepaku do dywanów, na podciąganie się i on gdzieś tam miał dwie próby mniej. Specjalnie poszedł, żeby ten rekord pobić, a więc ta rywalizacja, no chyba w sposób różny jednak.
Ja też myślę, że tak jakby dzieci boją się teraz tej rywalizacji, że im, tak jak Paweł powiedział, szybko się podają i że im nie wychodzi, ale ja uważam, że to, co dziecko też wypracuje poprzez sport, aktywność fizyczną, to nie są tylko rzeczy, które wpłyną na jego zdrowie, kondycję fizyczną, ale także na to, jak będzie funkcjonował w społeczeństwie w przyszłości, jak sobie poradzi na studiach, jak sobie poradzi w cięższych sytuacjach, właśnie z tą rywalizacją, z tym poddawaniem się, z tym dążeniem do celu, co mu pomoże w pracy, co mu pomoże na studiach. Ja kiedyś pamiętam, że miałam taki epizod w swoim życiu, że musiałam pójść do pracy chyba z 10, nawet 12 lat temu, zanim zaczęłam trenować z Michałem. I właśnie mój kierownik mi powiedział, że sportowcy są bardzo często chętnie zatrudniani ze względu na to, że to ich dążenie do celu i to, że się mniej poddają niż inni, to jest bardzo wartościowe wśród pracownika. Ja myślę, że na wczesnym etapie tego wypracowanie jest też bardzo ważne, jeżeli dziecko się tego nauczy od małego.
Natomiast też, tak jak powiedziałem, że częściowo się z tym zgadzam, częściowo nie, ale tak, też są, oczywiście jest taka grupa, która no, zareaguje w ten sposób, że nie i koniec, już mnie tutaj nie przyciągnie się. Tak?
To, co mówię o zaleceniach aktualnych i w okresie 9-12 lat, to jest tak zwany złoty okres rozwoju umiejętności sportowych. Czyli tutaj pasuje powiedzenie, czego ja się nie nauczę, tego ja nie będę umiał. Problemem też jest to, że w tym wieku, czyli klasa 4, 5, 6 w szkołach podstawowych mamy rywalizację. Dzieci nie są przygotowane, nie mają pewnych umiejętności i są wystawiane do rywalizacji. Pandemia spowodowała to, że dzieci gorzej znoszą porażki psychicznie. Przed pandemią psycholodzy sportowi mieli mało pracy, czy w ogóle psycholodzy dziecięcy, w tej chwili trudno jest się dostać. Rywalizacja może blokować dziecko. Ja też widzę na swoich zajęciach, nawet w klasach 1-3, mimo że to są zajęcia kreatywne, mimo że rywalizacji unikamy, ale jeśli robimy jakąkolwiek rozgrzewkę, jakąkolwiek zabawę, gdzie musimy kogoś dogonić, uciec, rzucić piłką, to ta sytuacja powoduje blokadę. Dziecko siada, dziecko wychodzi, dla dziecka boli głowa, boli brzuch. Więc w tym momencie dzieci inaczej znoszą rywalizację niż jeszcze 5 lat temu. Natomiast ja mówię o zaleceniach. Jeśli mówimy o treningu pewnym motorycznym, czyli dzielimy pewne okresy sensytywne dziecka, to zaleceniem do wieku 6 roku życia, a następnie w okresie 6 i nawet 12 lat wszelkiego rodzaju zabawy, rozwijanie swoich umiejętności, ale z ograniczeniem jakiejkolwiek rywalizacji. Więc z jednej strony mamy system szkolny, który jest tak skonstruowany, że mamy zawody, walczymy o punkty dla szkoły, dla nauczyciela. Natomiast nie zawsze dziecko chce brać w tym udział. Jakokolwiek porażka może spowodować to, że w klasie 7, 8 nie będzie chciał rywalizować. I badania też pokazują jasno, że w roku jeszcze 2014 11-latkowie to była ta grupa, która najchętniej ćwiczyła. Czyli około 35% dzieci w tym wieku 7 razy w tygodniu cokolwiek robiło. Natomiast w wieku 7-8 klasy szkoły podstawowej około już 17%. Czyli tak jak mamy to w szkołach, rywalizacja 4-6, 7-8. I większość chyba potwierdzi, że w klasach 7-8 trudniej jest znaleźć reprezentację czy osoby do zawodów niż w klasach młodszych.
To zapytamy od razu kolejnego eksperta, Paweł Kalinowski. Rzeczywiście tak jest?
Tak, no, dzieci mają w szkole same prawa, żadnych obowiązków. Ja odwrotnie nauczyciele, my ciągle mamy jakieś obowiązki. WF na studiach, 1 godzina w tygodniu, tak wygląda WF na studiach. W szkole średniej, akurat Artur uczył mojego Dawida WF-u i ostatnio Dawid mi mówi, tato, no to kiedyś to były WF-y, no. na żadne zawody. Atrybutem nauczyciela stała się komórka na lekcji. Taki sprzęt jak kozioł, skrzynia, lina. Ja nie wiem, to w szkołach w ogóle
daleko
nie użytkowa...
Daleko w schowku gdzieś.
Daleko w schowku, jeżeli są. W ogóle... mało tego, też nauczyciele niektórzy WF-u nie dają przykładu takiego. Przykład powinien z góry, my mówimy o rodzicach, ale przykład też powinien, jeżeli chodzi o sprawność, płynąć z góry wśród ten. Państwo myśli, że akademie różnego rodzaju załatwią temat sportu. No nieprawda, bo właśnie my odstępujemy od wyników, od takiej rywalizacji, a tam, gdzie sport powinien iść do góry, czyli na studiach, powiedzmy przykład ze Stanów Zjednoczonych, gdzie sportowiec, czy to koszykarz, czy futbol amerykański, czy hokej, to jest po prostu gwiazda w koledżu, a u nas nie ma sportu, przepraszam bardzo, na studiach, a w takich akademiach, bo tego jest dużo, to prywatnie rodzic płaci, natomiast ja uważam, że to jest komercyjne. Bardzo dobrze, że Kamila powiedziała o swojej, bo to jest wyjątek. U Kamili są to zajęcia ogólnorozwojowe w formie zabawy. Jak dzieciaki startują na zawodach, to się cieszą tą rywalizacją, ale Kamila pewnie przyzna mi rację, że pracowałaby 20 lat temu w swojej akademii, to nie musiałaby poprawiać braków, które teraz mają te dzieci i rodzic dostrzega to i wyraża podziw dla trenera, tylko mogłaby po prostu startować z nimi, zdobywać medale na mistrzostwach już jakby wyżej, a tak musi cofnąć się, bo poziom sprawności tak drastycznie spadał w dół, to po prostu obserwuję. I jest mi z tego powodu przykro. Mam nadzieję, że jakoś, że taka nasza dyskusja spowoduje, że będziemy mogli też... Temat jest bardzo szeroki, bardzo otwarty, ale żeby on po sobie zostawił chociaż jakiś pozytywny aspekt. Teraz słyszymy, że znowu musimy przeprowadzać testy, że już będą obligatoryjne, tylko że one kolejny raz udowodnią, czy wyciągniemy z nich wnioski, że jest źle. Mhm. Bo my takie testy przeprowadzamy. Przecież pracowaliśmy w szkole zawsze jako nauczyciele, mieliśmy różne testy i to młodzież diagnozowaliśmy od zawsze. Raczej bym się skupił właśnie na piramidzie. Piramida jest tak skonstruowana, że niby, że nie ma rywalizacji, a ona odbywa się gdzieś tam za pieniądze rodziców. A potem te dzieciaki trafiają z piłki do Kamili, żeby poprawiła motorykę, żeby poprawiła sprawność, gibkość i Artur też podobnie pewnie powie.
Mam takie doświadczenie w ostatnich 3 latach, bo też pracuję indywidualnie ze sportowcami też wyczynowymi, ale też z osobami, które chcą poprawić swoje sylwetki. I faktycznie od 3 lat mam dużo klientów, ale to klienci są w wieku właśnie 9-15 lat. To są sportowcy, amatorzy, to są dzieci, które są przywożone przez rodziców z powodu właśnie sylwetki. I coś, czego nie ma w tych dużych akademiach, właśnie bardziej komercyjnych, to nie ma postaw. W piramidzie przygotowania fundamentem jest prawdziwa poprawna motoryka, czyli pełne zakresy ruchu, bezbolesne zakresy ruchu i stabilizacja. Natomiast te elementy są często zaniedbywane, ponieważ idziemy w kierunku motoryki ukierunkowanej, typu piłkarz, młody piłkarz na boisku biega 7 dni w tygodniu z piłką i ewentualnie tylko uczy się szybko biegać. Ale jeśli ta motoryka podstawowa nie pozwoli nam na wykonanie pewnego ruchu, to taki zawodnik nie będzie szybciej biegać, ale szybko do kontuzji.
Tak jest. No niestety, tak to wygląda. Powoli będziemy zmierzać do końca. Natomiast, no właśnie, jak to rozwiązać? Jak uzdrowić tą sprawność, aktywność naszych dzieci, młodzieży?
Przybywajmy na świeżym powietrzu. Wróćmy do tego, co było dobre. Nie ma tak naprawdę złej pogody. Wychodźmy, bawmy się ze swoimi dzieciakami. A przy tym, jakbyśmy odłożyli telefony, to byłaby bomba.
Teraz myślę, że czas nie sprzyja temu ze względu na tą brzydką pogodę, tak? Ale chociaż poświęćmy ten weekend, tak? Kiedy mamy trochę wolniejszego czasu i z tymi dziećmi, tak jak Paweł mówi, na świeżym powietrzu, spacery, śnieżki, sanki teraz, tak? Żeby pokazać dobre wzorce przede wszystkim.
A ja myślę, że też trzeba zaangażować rodziców i kiedyś takim pomysłem było zwolnienie usług sportowych z VAT-u, czyli z VAT 0% na wyjęcie hali na jakiekolwiek treningi. Były takie plany, natomiast one gdzieś tam upadły i myślę, że gdybyśmy zaczęli od rodziców, od tego przykładu, to też chętnie by z dziećmi spędzali razem czas na obiektach sportowych.
To tak szybciutko już kończymy. Dziękuję bardzo za te uwagi. Moimi gośćmi byli Kamila Lićwinko.
Dziękuję bardzo.
Paweł Kalinowski.
Dziękuję państwu.
Artur Konopko.
Dziękuję.
To była audycja Ważna Sprawa na antenie Polskiego Radia Białystok. Będzie można do niej wrócić na radiobiełystok.pl. Dziękuję za uwagę. Marcin Mazewski, a już niebawem najświeższe wiadomości Polskiego Radia Białystok.
Ważna Sprawa w Polskim Radiu Białystok.